Gość Radia Gdańsk.
A naszym gościem jest minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmawia Joanna Stankiewicz.
Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry.
Przez całą Polskę przetacza się dyskusja na temat zakazu nocnej sprzedaży alkoholu, głównie za sprawą Warszawy, która, jak się okazało, ma z tym problem. W Gdańsku taka nocna prohibicja obowiązuje od września, w Śródmieściu, w ścisłym centrum miasta, od 3 lat. W Sopocie również od kilku lat jest nocna prohibicja, również Gdynia zamierza od stycznia wprowadzić takie przepisy. Oczywiście po jednej stronie jest wolność obywateli, interes przedsiębiorców, no ale po drugiej stronie profilaktyka i bezpieczeństwo. Jakie jest pani zdanie na ten temat?
Czy ja zdecydowanie jestem za prohibicją i myślę, że tutaj też wypowiem się nie tylko jako minister zdrowia, ale też jako do niedawna prezes szpitali pomorskich, więc obecność osób pod wpływem alkoholu na SOR-ach to jest naprawdę zjawisko, szczególnie nocą, bardzo duże. W związku z tym myślę, że oczywiście jestem za wolnością, ale w tym przypadku chyba jednak się przyda prohibicja.
Doświadczenia takie właśnie z Gdańska czy z innych miast pokazują, że zdecydowanie poprawia się bezpieczeństwo po wprowadzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu, ale także walczymy o większe bezpieczeństwo właśnie nie tylko mieszkańców, ale też ratowników medycznych, bo pani również ma doświadczenia, że czy na SOR-ach, czy w karetkach ratownicy medyczni byli atakowani i to głównie właśnie przez osoby będące pod wpływem alkoholu. Tak było, prawda?
No zdecydowanie ataki agresji, ale również też demolowanie części przecież SOR-ów było właśnie przez pacjentów pod wpływem alkoholu, więc myślę, że te nasze doświadczenia z ostatnich miesięcy, bo nasilenie było bardzo duże w ostatnim czasie, wskazują na to, że ta prohibicja, jeżeli będzie wprowadzona przez Radę Miasta, jest myślę, że oczekiwana również przez pacjentów, którzy w tym samym czasie oczekują na SOR-ze na pomoc medyczną.
Dobrze, pani minister, zamknijmy ten temat, przejdźmy do takich, no chciałabym powiedzieć, poważniejszych tematów, ale prohibicja i problem ze spożyciem alkoholu również ważny. W kasie Narodowego Funduszu Zdrowia w tym roku zabraknie 14 miliardów złotych, w przyszłym 23. To skąd wziąć pieniądze na leczenie?
No myślę, że to jest skala, której no pewnie się spodziewaliśmy, tak, bo od wielu miesięcy toczy się rozmowa na temat składki zdrowotnej, toczy się rozmowa na temat ustawy o najniższym wynagrodzeniu. Ekonomiści, eksperci prognozowali, że w którymś momencie tych pieniędzy w NFZ-cie zabraknie i potrzebna jest dotacja z budżetu państwa. W tym roku mamy taki no już duży rozdźwięk pomiędzy tym, co wpływa ze składki zdrowotnej i tym, czym dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia. W przyszłym roku będzie to jeszcze większa kwota. Należy podkreślić, że już minister finansów w projekcie budżetu zagwarantował na przyszły rok 26 miliardów więcej i to jest jeszcze za mało, jeszcze nam brakuje 23. W związku z tym myślę, że szczególnie priorytetem dla nas są pacjenci, więc tutaj toczą się rozmowy z ministrem finansów. Oczywiście również włączył się w to pan premier. I na to leczenie pacjentów pieniędzy nie zabraknie. Natomiast przed nami poważna rozmowa na temat ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. I tutaj rozmawiamy z różnymi środowiskami, z różnymi interesariuszami. Wiemy, że ta ustawa była bardzo potrzebna. Wiemy, że zrobiła dużo dobrego, zachęciła jednak wiele osób do podejmowania i studiów, i powrotów do zawodu i na tym nam na pewno bardzo zależało, szczególnie w tych zawodach, które są deficytowe w ochronie zdrowia. Natomiast teraz należałoby się zastanowić, jaki ona powinna przyjąć kształt, co należałoby w niej pozmieniać i myślę, że do takiej odważnej dyskusji musimy po prostu usiąść i porozmawiać. Myślę, że środowiska również te związane z samorządami zawodowymi są otwarte na takie rozmowy. Także ja wierzę w to, że kompromis osiągniemy.
To jedno, ale pewnie częściowo problem rozwiązałoby podwyższenie składki zdrowotnej. Premier mówi, że na razie to nie wchodzi w grę, ale czy na razie?
Myślę, że tutaj deklaracja pana premiera jest bardzo konkretna, tak? Takiego podniesienia składki zdrowotnej nie będzie. W związku z tym są poszukiwania dofinansowania NFZ-u po prostu z innych źródeł. I w tym zakresie prowadzimy naprawdę konstruktywne rozmowy z Ministerstwem Finansów. Natomiast jednocześnie oczywiście mówimy o tym, że system wymaga reformy, wymaga uporządkowania pewnych i świadczeń, i mapy potrzeb w Polsce. W związku z tym to wszystko musi być skorelowane w czasie.
No właśnie, bo to jest trochę tak jak śnieżna kula. Wiadomo, że to zadłużenie narasta. Mówi pani o reformie świadczeń. Wiemy teraz, że na przykład te nielimitowane świadczenia, niektóre procedury są przeszacowane. Pani też chyba o tym mówiła. To między innymi tutaj można by znaleźć jakieś oszczędności?
Tak, mamy tutaj plan z Narodowym Funduszem Zdrowia, głównie Narodowy Fundusz Zdrowia, bo jednak jako płatnik odpowiada za procedury, ale również Agencja Oceny i Taryfikacji. W związku z tym już pierwsze obniżki wycen poszły w kardiologii. Teraz czekają nas kolejne. Natomiast te ruchy nie odbywają się bez konsultacji ze środowiskiem, więc myślę, że już od wielu lat wiemy, że niektóre procedury są bardzo zyskowne. Z kolei są obszary w ochronie zdrowia, które przynoszą deficyty, straty i tutaj też bardzo często są przyczyną problemów finansowych niektórych szpitali.
A ta dziura w budżecie NFZ, jakie może mieć konsekwencje dla szpitali, dla pacjentów? Bo wiemy, że niektóre placówki przesuwają, odwołują wizyty, zabiegi pacjentom.
Znaczy wiemy, że przede wszystkim dotyczy to świadczeń, które są w limitach i szpitale doskonale wiedzą, że część świadczeń mamy limitowanych, więc myślę, że tutaj to ryzyko wykonywania ponad limit należy na pewno do kadry zarządzającej. Konsekwencje, jeżeli nie będzie środków w Narodowym Funduszu Zdrowia, dla szpitali są bardzo duże, ponieważ opóźnienia w płatnościach, oczywiście za nie limity Narodowy Fundusz Zdrowia musi zapłacić, natomiast nawet opóźnienie w płatności może się odbijać niekorzystnie na płynności finansowej szpitala, więc na pewno takich sytuacji chcielibyśmy unikać.
Pani minister, jednym z założeń obecnego rządu jest reforma szpitali i ten projekt zakłada przekształcanie oddziałów szpitalnych, łączenie placówek przez samorządy, plany naprawcze też dla zadłużonych szpitali. Pewnie mniej to dotyczy Pomorza, bo tutaj taki proces przeprowadzono, zresztą pani jest autorką tych reform, ale mamy taki na przykład szpital w Miastku, który jest prowadzony przez samorząd dość nieudolnie, trzeba przyznać. Tam jest ogromne zadłużenie, w ciągu 5 lat chyba 11 prezesów było. Co zrobić z taką placówką? Może przejęcie przez inny szpital, nie wiem, szpital w Słupsku na przykład, uratowałoby tę placówkę?
No mam nadzieję, że tutaj ustawa, która została podpisana przez prezydenta i która jest na szczęście, również parlament zagłosował za tą ustawą, jest taką szansą, ponieważ ona ułatwia wiele procesów też po stronie układania świadczeń z płatnikiem. Mam nadzieję, że tutaj aktywnie włączy się oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w rozmowy z Miastkiem. Ja oczywiście na pewno jestem zwolennikiem konsolidacji i na pewno wierzę w to, że skonsolidowanie tego szpitala z większą placówką przyniosłoby korzyści, ale to są decyzje na poziomie samorządów. My oczywiście jako zachętę czy jakiś bonus. Mamy 1 mld zł w funduszu medycznym, który możemy przeznaczyć na reorganizację łóżek, na inwestycje, na zakup sprzętu związany z tą reorganizacją. Natomiast to już są decyzje właścicielskie. Jak pani redaktor pamięta, kiedyś był taki projekt ustawy o modernizacji szpitalnictwa, który nie uzyskał akceptacji w parlamencie. A on przewidywał wprost wprowadzenie w takich sytuacjach do szpitala komisarza. Dzisiaj jest to dowolność, możemy zachęcać, możemy rozmawiać, możemy dawać narzędzia, które będą dostępne dla samorządowców, natomiast decyzje ostateczne należą na pewno do samorządu i mam nadzieję, że z tego samorząd skorzysta, ponieważ z tego co wiem jest nowa pani prezes w szpitalu w Miastku. Wiem, że ma...
Nowa, stara, bo już chyba też
tak,
działała w placówce.
Wiem, że ma pomysły na ten szpital i wierzę, że jej się uda. Ja naprawdę kibicuję wszystkim tym, którzy podejmują trud zarządczy i próbują coś zmieniać. Nie stoją w miejscu i nie patrzą, że coś się zrobi samo, więc na pewno jest to w województwie szpital, który wymaga interwencji.
A jak pani przygląda się szpitalom w całej Polsce, to rzeczywiście taka konsolidacja, są takie miejsca, w których ta konsolidacja jest konieczna?
Oj tak, zdecydowanie i myślę, że tutaj zarówno Związek Województw, jak i Związek Powiatów, również szpitale kliniczne rozmawiają o konsolidacjach, więc mam nadzieję, że ten proces będzie następował.
Dobrze, pani minister, zmieńmy troszeczkę temat. O cyfryzacji w ochronie zdrowia chciałam z panią porozmawiać. Co z rejestracją? Na razie działa w formie testowej, ta centralna rejestracja, ale od stycznia zakres ma się zmienić. W jakiej formie my skorzystamy od stycznia z rejestracji?
No ja wierzę, że w bardzo dużej pacjenci, dlatego że no niestety warunki głosowe dzisiaj dosyć trudne. Dlatego, że przede wszystkim pacjent będzie miał wybór, będzie mógł odwoływać wizytę bez konsekwencji, będzie proponowany pacjentowi nowy termin takiej wizyty. No oczywiście, jeżeli nie odwoła wizyty, no to niestety wypadnie z kolejki, więc to też trochę edukacja dla nas pacjentów, żeby dotrzymywać terminów i ewentualnie zgłaszać wcześniej, żeby to wykorzystanie było jak najlepsze.
Rzeczywiście te dane są zatrważające. Co roku NFZ pokazuje te statystyki. Bardzo dużo pacjentów nie odwołuje takich wizyt. Nie wiem, z czego to może wynikać. Pani pewnie też w szpitalu ma doświadczenia ze szpitali pomorskich.
No nie ma konsekwencji po prostu odwoływania, natomiast my wszyscy na tym tracimy jako pacjenci. Ja już nie mówię tylko o finansowych aspektach.
No właśnie, bo może jakieś kary.
Tak, natomiast no myślę, że tutaj taką drobną karą będzie to, że pacjent po prostu będzie musiał ponownie się rejestrować, ponownie uzyskać skierowanie. Natomiast dzisiaj takiej sytuacji nie ma, więc mam nadzieję, że to zarządzanie wizytami przede wszystkim umożliwi tym, którzy czekają w kolejkach, skorzystanie z tego miejsca i to jest chyba największy bonus.
W ramach pilotażu można się zapisać na pierwszoplanową wizytę u kardiologa, na mammografię i cytologię. Teraz dojdą, rozumiem, kolejne.
Tak, cykli co pół roku będą dochodziły kolejne świadczenia. No, był też prowadzony w kraju pilotaż, który wykazał, jak dużo jest tych wizyt, które nie są odwoływane przez pacjentów. Myślę, że akurat ten moduł cyfryzacyjny jest bardzo dobrze przyjmowany przez pacjentów, również przez podmioty lecznicze, więc mam nadzieję, że wszyscy nauczymy się z niego korzystać.
Data włączenia wszystkich świadczeń do systemu, już wiemy?
No jeszcze ustawa dopiero przeszła przez Sejm, w związku z tym dajmy jej szansę na to, żeby uzyskała też akceptację prezydenta i wtedy będziemy mówili o terminach.
Pani minister, na koniec jeszcze chciałam panią zapytać, bo wizytuje pani też często Pomorze. W ubiegłym tygodniu była pani na podpisaniu umowy z wykonawcą w Gdyni Radłowie. Tam Gdyńskie Centrum Onkologii powiększy się o nowy budynek. Nie będą musieli pracownicy biegać pomiędzy budynkami. Bardzo szybko powstanie ten budynek, bo w czerwcu ma być już gotowy. To pani jeszcze jako prezes szpitala przygotowywała, rozumiem, ten projekt.
Wspólnie z pracownikami, ale myślę, że oprócz tego, że sami pracownicy nie będą się przemieszczać, to przede wszystkim nie będzie musiał być przewożony pacjent pomiędzy budynkami, więc z perspektywy pacjenta to jest naprawdę wielka sprawa. No, szybkość inwestycji jest podyktowana oczywiście środkami z KPO i rozliczaniem tych środków, więc ja się bardzo cieszę, że doszło do wyłonienia wykonawcy. Wiem, że nie wszędzie w kraju jest tak dobrze, jeżeli chodzi o przetargi, więc no należy należy tylko kibicować, żeby w tempie wykonawca ten budynek po prostu postawił.
A dzisiaj będzie pani na otwarciu Centrum Stomatologii przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Dzisiaj to Centrum Stomatologii mieści się w takim baraku, można powiedzieć, w budynkach szpitalnych. No to już taki chyba będzie, chciałoby się powiedzieć, Rolls Royce dla pracowników i dla pacjentów, bo bardzo dużo to Centrum Stomatologii przyjmuje również pacjentów na NFZ. Widziała już pani ten budynek, jak on wygląda?
Jeszcze nie widziałam, widziałam tylko na zdjęciach, natomiast w związku z tym, że z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 47 milionów złotych zostało przeznaczonych na tą budowę, więc z przyjemnością zobaczę ten obiekt również jako Pomorzanka. W związku z tym myślę, że wszelkie takie inwestycje cieszą w zdrowie i nie należy o nich zapominać. No, czasami warto po prostu może stare zdjęcia zamieszczać z tych obiektów, które były przed, bo wydaje się, że często zapominamy, jak było przed. Więc ja jeszcze pamiętam moment, kiedy w Redłowie w szpitalu były koce w oknach, więc to było całkiem niedawno, bo jakieś ponad 10 lat temu, a dzisiaj możemy się pochwalić taką infrastrukturą. To samo dotyczy oczywiście Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, a dzisiaj stomatologii.
No i dobrze by było, żeby Pomorze było taką forpocztą tych pozytywnych zmian w służbie zdrowia. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Granda była naszym gościem. Rozmawiała Joanna Stankiewicz.